Temat, który chcemy dzisiaj poruszyć, jest takim tematem bardzo nam bliskim, dla nas też bardzo osobistym, bardzo dużo wnoszącym w nasze małżeńskie życie i jednocześnie też bardzo powszechnym w takiej pracy terapeutycznej, chyba w ogóle w spotykaniu się z ludźmi. A więc co robić z doznaną krzywdą, jak sobie poradzić z emocjami, co to w ogóle znaczy przebaczyć?
Niestety albo stety nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy doskonali i bardzo często nie chcąc wyrządzamy krzywdę. Po prostu krzywdzimy swoją najbliższą osobę właśnie w małżeństwie, jego albo ją. Często nie jest to zaplanowane, nie jest to z premedytacją, po prostu gdzieś tak reagujemy. No i to jest w pewnym sensie jakiś problem, bo ta krzywda pozostaje krzywdą. Ta druga osoba już może czuć się albo bardzo głęboko skrzywdzona, albo jeszcze nie tak głęboko, ale musi sobie z tą krzywdą poradzić.
Przekonania na temat przebaczenia. Tu już to troszeczkę wybrzmiewało. Przebaczyć to znaczy zapomnieć. Niby oczywiste, ale w naszych związkach, będziemy dużo odnosić do małżeństwa, ale też nie tylko, ten temat przebaczenia. W naszych małżeństwach bardzo często to może funkcjonować. To jest takie zranienie, które doświadczamy i teraz czekamy, aż nam przejdzie. Nie rozmawiamy na ten temat, tylko czekamy, aż przyschnie, gdzieś troszeczkę pod dywan zamieść, lepiej do tego nie wracać. Ostatnio taka para była i żona mówi, mój mąż to takie, mówi, słuchaj, zróbmy bypass, tak? Jak mamy problem, to tak omińmy go. I ona mówi, ja już tego nie znoszę, to już nie działa. Tam już jest taka plątanina, że już można nie wiedzieć, dlaczego się reaguje w tak gwałtowny, nieadekwatny sposób, ale to się lubi po prostu zbierać i odkładać. Zaprzeć się siebie, to znaczy przebaczyć, czyli... Coś spada? O, dobrze. Jeszcze nie, dobrze. Zaprzeć się siebie, czyli to jest takie powiedzieć wbrew sobie, wbrew swoim uczuciom. Można tak zrobić. Można tak zrobić. To tylko bardziej wtedy mówimy, że chcemy przebaczyć, niż faktycznie przebaczamy. Czasami jest to naiwne, czasami jest to nieskuteczne. Bardzo często jest to zresztą nieskuteczne, jeżeli to jest tylko taki suchy akt i jeszcze wynikający z jakiegoś przymusu. Nie z naszej dobrej woli, tylko z przymusu na przykład moralnego. Masz go przeprosić, masz mu przebaczyć. Można to nosić w sobie, można takie rzeczy słyszeć gdzieś wcześniej w swoim życiu.
I jest to nieraz dość niebezpieczne, bo takie zaparcie się siebie może doprowadzić do tego, że przy kolejnej okazji, przy jakiejś sytuacji, gdzie poczujemy się zranieni, wybuchniemy zupełnie nieadekwatnie. Wybuchniemy tak jakby ze zdwojoną siłą, niż gdyby stało gdzieś to się przy pierwszej czy wcześniejszej okazji.
Jak się zmieni, to mu przebaczę. Uzależnienie przebaczenia od czyjegoś uznania, że zrobił źle. Jest to warunek konieczny do pojednania. Natomiast tutaj już było to rozróżniane przez ojca wcześniej, że przebaczenie nie musi kończyć się pojednaniem. Oczywiście o to chodzi, żeby do tego zmierzało. Czasami jest to niemożliwe, ale my możemy to uzależniać i domagać się ciągle właśnie tego przyznania się do winy kogoś, co wcale nie musi nastąpić. Również może być taki sposób na przebaczenie, on też w pewnym sensie działa, ale może na krótką metę, że zrozumieć motywy krzywdziciela. A więc możemy mówić tak, że no, skoro mój mąż jest agresywny i nie panuje nad sobą, to może on ma po prostu tyle pracy, a może to jest właśnie jego ojciec, który wiecznie się dar na niego i on teraz to po prostu powiela. To jest, daje pewną ulgę, ale bardzo mocno zabiera poczucie własnej wartości. ponieważ można zapytać, no a dobrze, to rozumienie jest, ale co w takim razie z tobą się dzieje? Czy tobie się nie należy szacunek? No i tutaj się oczywiście znowu zaczynają te emocje odkładać. To zrozumienie motywów bardzo często następuje na końcu procesu przebaczenia. O tym troszeczkę więcej powiemy później. Jeszcze tak z metapoziomu, patrząc na przebaczenie, przebaczenie jest ważne, żeby je rozumieć jako proces wolicjonalny i jednak też jako proces emocjonalny. Czyli podejmuję decyzję o przebaczeniu, ale w tym biorą udział emocje. Bardzo ważny aspekt naszego życia i funkcjonowania. Bardzo często nierozumiany, zagmatwany, wypierany. Coś, co jest bardzo prawdziwe w nas, coś, co mówi wiele prawdy o nas, możemy pomijać, możemy nie rozumieć, możemy odrzucać i możemy bardzo mocno tkwić w schematach przez wiele lat swojego życia, w takich neurotycznych schematach swojego życia, czując się bardzo bezsilnym i bezradnym. Faktem jest, że samo przebaczenie jest aktem woli, ale żeby do tego dojść, trzeba troszeczkę zrozumieć naturę emocji, tego, co się z nami dzieje w trakcie krzywdy.
Można by powiedzieć, że bez takiego jakby stanięcia twarzą w twarz ze swoimi emocjami, jakich doznaliśmy czy doznajemy, ponieważ wciąż jesteśmy krzywdzeni, z tymi emocjami, które pojawiają się właśnie w wyniku tej krzywdy, tak jakby to przebaczenie, trudno powiedzieć, czy ono może zaistnieć, czy ono może być takie prawdziwe, bo, czy takie wypływające z serca, bo jeżeli ono ma być decyzją, moją decyzją, ma wypływać z mojego serca, to ja tak jakby muszę to zrobić na czysto. A żeby to zrobić na czysto, to muszę się spotkać ze sobą w momencie, kiedy byłam krzywdzona.
Stąd też pierwszym etapem, myśmy sobie to podzielili na etapy, no jest to jakiś schemat, uproszczenie, statyczne pokazanie bardzo dynamicznej rzeczywistości, ale schemat zawsze daje możliwość gdzieś tak lepszego zrozumienia, co się z nami dzieje, a o to chodzi. Stąd też pierwszym etapem jest doznanie krzywdy. I tu dzieje się wiele. Są osoby, które budują swoją tożsamość na krzywdzie. Określają się w sposób, definiują swoją osobę jako kogoś, kto był skrzywdzony, kto jest ciągle poszkodowany. Z takimi osobami jest bardzo trudno żyć, im samym ze sobą jest bardzo trudno żyć. Bardzo trudno się im wyrwać z tego rozumienia siebie, bo ja już taki jestem, bo ja miałem takie dzieciństwo, bo to ty mi zrobiłaś taki numer i ja się po tym nie mogę pozbierać. I charakterystyką tych osób jest to, że oni nie idą dalej. Tam jest dużo użalania się takiego nad sobą. Oni mają często stany depresyjne, stany lękowe. Choć chcą, jest im bardzo trudno się z tego wyrwać. Troszeczkę jeszcze do takich osób wrócimy. Ale są osoby, którym jest bardzo trudno doznać krzywdę, które nie wiedzą, co się dzieje. My jesteśmy wyposażeni w tak zwane mechanizmy obronne. Nie bójcie się Państwo tych słów, trochę psychologii, ale jest to bardzo ciekawy temat. Nasza psychika to jest w ogóle bardzo precyzyjne urządzenie i warto to włożyć do laboratorium i troszeczkę się temu poprzyglądać, bo się nam wiele rzeczy rozświetla i zaczynamy widzieć jakieś drogi wyjścia. Ale są nas takie mechanizmy obronne, które zabezpieczają nas przed krzywdą, zabezpieczają nas przed emocjami, które być może w pierwszym momencie by nas po prostu rozwaliły. I mechanizmy obronne usuwają objawy, ale nie usuwają przyczyny. One są w pewnym sensie niedojrzałe. One robią coś takiego, jakby taki, żeby pierwszy cios odeprzeć.
Taka poduszka powietrzna, można powiedzieć.
Jest ich dosyć dużo w nas, takie dosyć powszechne, to jest zaprzeczanie. Czyli na przykład ktoś nam coś zrobi w pracy, jakaś nieprzyjemność, i tak dalej. Nic się nie stało. Są tacy twardziele, tak? Nie ma sprawy. Zaprzeczają, że się w ogóle coś dzieje. No potem reagują nieadekwatnie i w ogóle nie rozumieją tego. Bo mechanizmy obronne bardzo często nas odcinają od faktów. Zostawiają nam tylko emocje gdzieś głęboko ukryte, które wyjdą później. Tłumienie, bardzo powszechny mechanizm obronny, polega na tym, że ktoś zaciska zęby, blokuje się w momencie, kiedy ktoś mu wyrządza jakąś krzywdę, jakąś przykrość, ktoś czuje się źle z tym, że może coś takiego w ogóle czuć i zaczyna to tłumić, oceniać, zaczyna o tym dużo myśleć. Jest mu to bardzo trudno wyrazić. I tłumienie to jest, wiecie Państwo, emocje to jest energia. Energia jest niezniszczalna. W związku z tym, jeżeli my jakiś żal, jakiś gniew, jakąś złość zaczynamy odkładać w sobie, to jest, robi się taki kipiący kociołek, taka pokrywka, która przyciska to wszystko, ale tam rośnie ogromne ciśnienie. I w pewnym momencie najczęściej taki kociołek puszcza w najsłabszym punkcie i puści nam albo w stanach lękowych, albo w stanach depresyjnych, albo w wybuchach złości, albo w sferze seksualnej. Pojawiają się potem uzależnienia i kolejne lawiny, które gdzieś tam narastają w nas. I my już w ogóle nie wiemy, co się stało. Mamy przed sobą tylko własny lęk i smutek na przykład. Albo własną niekontrolowaną złość. I nam jest trudno połączyć to z jakimś faktem. Bardzo niebezpieczny mechanizm, jeżeli on jest nierozumiany.
To może warto jeszcze wspomnieć o tym, że mamy taką tendencję, żeby oceniać siebie. No i przy okazji oceniamy też to, co czujemy. A jeśli chodzi o emocje, to warto wiedzieć, że nie ma emocji dobrych i złych. Emocje są albo pozytywne, albo negatywne. I o ile dobrze nam się przeżywa te emocje pozytywne, bo one są po prostu przyjemne, o tyle tłumimy najczęściej właśnie te emocje negatywne. Czyli to, że wpadamy w rozpacz, to, że zaczynamy czuć jakąś złość, niechęć do kogoś, nienawiść może. Tłumimy to, ponieważ utożsamiamy to z tym, że jeżeli tak czujemy, to znaczy, że jesteśmy źli. A to nie znaczy to samo. To nie znaczy to samo. To są tylko emocje negatywne, bardzo nieprzyjemne.
Jeszcze tak z meta poziomu. Nasze życie psychiczne to jest nasz rozum, to są nasze myśli, to są właśnie nasze emocje. I to jest również to, co się dzieje z naszym ciałem, jak ono reaguje pod wpływem naszej psychiki. I teraz to, co jest w nas bardzo prawdziwe, to ciało i emocje, a głowa sobie nawymyśla. Głowa możemy sobie wszystko wytłumaczyć, stąd też ta racjonalizacja tutaj może być. My możemy mówić, że się przez wiele lat, że się nic nie dzieje, możemy usprawiedliwiać, tłumaczyć, natomiast to nie działa. Tkwimy w miejscu. Kiedyś pewna kobieta mówiła o tym, przyszła i bez przerwy powtarzała, sama przyszła, że bardzo kocha swojego męża, że jest cudownym człowiekiem, że wniósł w jej życie bardzo dużo dobra, bardzo dużo ogólników, natomiast tak kapało z niej co chwilę, jak bardzo jest od niego zależna, że on z nią nie rozmawia, że nie poświęca jej czasu, że to wszystko w ogóle dla dobra dzieci. To jest racjonalizacja. Racjonalizacja świetną pożywką jest na przykład niezdrowa religijność. Religijnie można sobie wszystko wytłumaczyć. Żona alkoholika żyje z tym alkoholikiem, nie stawiając mu żadnych granic, w imię wartości religijnych. I ona mówi, jeszcze gdzieś to jest wzmocnione, że tak trzeba, ślubowałam i muszę nieść ten krzyż. Kiedy poświęca swoje życie dobra, poświęca życie dzieci, nie stawia granic, jest tym dużo naiwności, jest po prostu współuzależniona. I to są bardzo konkretne konsekwencje naszego życia. Jest również projekcja, to jest taki mechanizm, w którym my będziemy własne słabości widzieć u innych. Czasami na przykład można to poznać, są nieraz cechy naszych rodziców, które nas strasznie denerwują. To znaczy, że je mamy. Ja wiem, że niezgoda straszna, że tak nie jest, ale prawdopodobnie jak nas im bardziej denerwują, to znaczy, że je mamy.
Albo jeśli u kogoś już obcego coś nas denerwuje, to prawdopodobnie gdzieś my to mamy, jeżeli mamy z tą osobą taki w miarę stały kontakt, tak? Jesteśmy gdzieś w pracy, czy to jakiś nasz znajomy, no to prawdopodobnie mamy taką cechę, która nas denerwuje.
Tak, to co nas denerwuje, ludzie tacy są, jak oni, będzie nas denerwowała czyjaś słabość, czyjaś impulsywność, czyjeś lęki, przeżywamy przy pomocy tego, że ktoś właśnie taki jest i na nim się skupiamy. Również bardzo częsty mechanizm obronny, kompensacja. To jest coś takiego, co jak nie dostanę tu relacji, bliskości, miłości, to sobie to muszę gdzieś indziej skompensować. Jak nie potrafię załatwić między nami spraw, nie potrafię poukładać sobie wewnątrz swojego życia, to pojawia się na przykład aktywizm. Zaczynam bardzo dużo pracować. Wiele osób przychodząc na terapię mówi, co pytanie, jak tam po ostatnim spotkaniu. A wie pan, ja nie mam czasu w ogóle myśleć. Bardzo głębokie spotkanie, poruszające, dotykające bardzo ważnych rzeczy dla tej osoby. Ona ma mechanizm kompensowania, uciekania od tego. I to nas oczywiście dopada. To nas oczywiście ściga i są osoby, które muszą mieć non-stop włączone radio, telewizor, słuchawki na uszach, coś robić i działać, bo nie są w stanie być ze sobą, usłyszeć gdzieś siebie. Małe dzieci, świetna sprawa. Można po prostu się poświęcić, oddać, zawsze jest praca. Identyfikacja to jest też dosyć ważny mechanizm, który można gdzieś tam namierzać w sobie. To jest na przykład to, że kiedy ja zareaguję na przykład na krzywdę czyjąś, na przykład krzywda jakiegoś dziecka. I są osoby, które zareagują w taki sposób bardzo niekonstruktywny, bardzo emocjonalny. Będą widziały, że coś się dzieje, rozpętają jakąś wojnę, burzę i tak dalej. I teraz czasami warto sobie zadać pytanie, kto jest tym dzieckiem? Kogo ty bronisz? O co tutaj chodzi? Co cię tak, z czym ty się identyfikujesz? To jest taki sposób przeżywania krzywdy bardzo często, ale też różnych innych emocji, przy pomocy kogoś. Że ktoś coś takiego czuje, to ja się bardzo z tym identyfikuję. To wobec własnych dzieci możemy coś takiego stosować, że nie będziemy im stawiać granic, ponieważ na przykład sami doświadczyliśmy jakichś bardzo ostrych granic ze swoich rodziców, którzy na przykład nie liczyli się z naszym zdaniem. Ma być tak, jak ja mówię. I to dziecko gdzieś opuszczone, zaniedbane, samotne, zaczyna być oczywiście dorosłym rodzicem, które swoim dzieciom nie stawia granic, bo się identyfikuje z ich jakby domniemaną krzywdą, tak? Żeby im nie było źle, bo ja wiem, co to znaczy źle. I przeżywam coś, co nie jest ich życiem, bo im trzeba stawiać granice. Temat ważny, bardzo często gdzieś trzeba go troszeczkę pogłębić. Sporo jest też ciekawej literatury na ten temat. Zachęcamy do czytania tego, bo się mogą gdzieś tam oczy odsłaniać. W czym przejawia się, jakie mogą być objawy nieświadomych zranień, jakiejś nieprzebaczonej krzywdy? To, co chyba najprościej i najszybciej definiuje takie objawy, to jest niezdolność do bliskości. My jako małżonkowie nie mamy szans, żeby tego uniknąć. Żyjąc w samotności może gdzieś tam zamiatać pod dywan, ale też do czasu. Natomiast tu jest współmałżonek, tu są dzieci, tam po prostu jest pranie na bieżąco. I to się nie da, to się nie da umrzeć w błogiej nieświadomości. Tak? I bardzo często my stajemy w takiej bezradności i bezsilności, bo jest w nas wpisana ogromna potrzeba miłości. To jest z raju, to jest nie do zabicia w człowieku. Ale z drugiej strony jest w nas jakiś lęk, jest coś, co nam przeszkadza. I mogą to być takie, wiecie państwo, takie rzeczy, które my pokonujemy. To, że jesteśmy małżonkami, to znaczy, że gdzieś coś już potrafiliśmy pokonać. Bo wiele osób nie dochodzi w ogóle do małżeństwa. Ma taki lęk przed bliskością, mówiąc precyzyjnie, przed odrzuceniem. I teraz możemy oczywiście próbować to złamać na zasadzie, no uczyć się tego, żeby gdzieś tą bliskość, czyli pracować tak na powierzchni, ale są osoby, które się zatrzymują na wiele, wiele lat i te małżeństwa są bardzo trudne. W tych małżeństwach jedno, czasami dwoje, bo to też jest tak, że dobieramy się na zasadzie deficytów, to znaczy tak popapraniec szuka popaprańca i mają jeszcze więcej roboty. Ale pamiętam kiedyś takie małżeństwo...
Ale jeszcze większą satysfakcję, jak im się uda wyjść z tego.
Pamiętam takie małżeństwo, jak oni się spotkali ze sobą, wzięli ślub na bardzo dużej niedojrzałości, na takich deficytach. Ta uciekała z domu, ten chciał być panem i władcą, bo go tak ciemiężyli gdzieś tam w rodzinie. I w ogóle niezdefiniowani jako kobieta, mężczyzna. I oni mówią, my byśmy się w życiu nie pobrali, gdyby którekolwiek z nas było bardziej dojrzałe. Po prostu, ale fajną drogę przechodzą i gdzieś odkrywają to wszystko.
To też warto sobie uświadomić, że to, że doznaliśmy jakiejś krzywdy, czy to w małżeństwie, czy to było wcześniej, jeszcze w domu rodzinnym, to tak jakby nas nie przekreśla, nie determinuje, że już do końca życia będziemy musieli zmagać się z tą krzywdą albo ją nieść na sobie, albo już nigdy nie uda nam się wyjść na prostą i jakoś to życie sobie poukładać. Jest to balast, jest to ogromna strata, zwłaszcza jeśli krzywda była bardzo znacząca, traumatyczna, ale jest to do przejścia, jest to do wyprostowania i można sobie potem ułożyć życie.
Chłopak, który miał nadopiekuńczą matkę i który się zmagał z tą matką, mógł iść w dwóch kierunkach. Albo się jej podporządkować i ze strachu najpierw jej, a potem o nią, bo ona gdzieś bardzo mocno inwazyjnie wchodziła w jego życie. Albo może zdemolować tą relację. Może po prostu zerwać i odrzucić i odejść. I teraz on poznaje swoją żonę, swoją kobietę życia. I on na wejście boi się kobiety. Co ona ma do tego? Co ona ma do tego? Ale on się jej boi. I ona mu mówi, słuchaj, wróć wcześniej do pracy, nie będziesz mnie ograniczać. Tak? Po
wróć
pracy.
Wcześniej tak? Z pracy.
Nie będziesz mnie ograniczać. Kiedy będzie ją atakował, albo co zrobi, albo się podporządkuje, wytworzy ten sam klimat, co w domu rodzinnym. I ona mówi, ja mam rodzinę 2+1, tak? Bo mój mąż ciągle wymaga zrób, przynieś, wynieś. On jest, a co ty chcesz, to ja zrobię. Daj mi spokój, bądź ze mną. I on może powie, dobrze, to ja spróbuję być z tobą. Dobrze, to ja już się zmienię. Ale on być może gdzieś nie rozpoznaje tego, co się tak naprawdę działo w jego domu rodzinnym, co w pewnym sensie uczyniło go takim. To jest tak, niektórych ludzie czynią niezdolnymi do małżeństwa. I to jest bardzo ważna prawda o nas samych, bo my wnosimy w nasze małżeństwo wiele jakichś nieprzebaczonych właśnie zranień, bo nie jesteśmy w stanie się od nich tak uwolnić, tak po prostu robimy sobie te wszystkie mechanizmy obronne, żeby tego nie czuć, ale próbujemy załatwić sprawę między nami, próbuję zmieniać swoją żonę na obraz i podobieństwo swoje, tak, i wizję, jak ona ma wyglądać, no ale to nie idzie, a tak naprawdę sprawa dotyczy zupełnie innego miejsca. To jest bardzo ważny temat dla naszego życia. Bardzo ważne. To nie o to chodzi, żeby prać, krochmalić, prasować, właśnie utożsamiać się z własną krzywdą, ale żeby stanąć w prawdzie. Kim jestem? Co mnie ukształtowało?
Ale też zadać sobie inne pytanie. Jaki mam cel w życiu? Po co w ogóle ta bliska relacja? Po co to małżeństwo? Czy to ma być kolejny koszmar? No chyba nie, chyba nikt nie zawierał związku małżeńskiego z myślą, że no to mi się zaczyna kolejny koszmar i sobie nie stawiał takiego celu. Czyli jeżeli mamy jakiś cel lepszego życia, udanego życia, satysfakcji, zbycia z drugą osobą, no to też drogą do tego jest w pewnym sensie uporządkowanie właśnie tych zranień, które gdzieś tam się nagromadziły, czy w rodzinie pochodzenia, czy już gdzieś, jeżeli to małżeństwo trwa ileś tam lat, w trakcie wcześniejszych lat życia małżeńskiego.
I tu chyba dochodzimy do pewnego tematu, który można by nazwać krzywda obiektywna, a poczucie krzywdy. Bo można właśnie definiować zranienia swoje przez pryzmat własnych odczuć. Tak jak wcześniej próbowaliśmy pokazać, możemy nie czuć, możemy nie mieć kontaktu. Możemy poświęcić całe życie na to, żeby nie czuć. Kiedyś jedna kobieta bardzo to chyba trafnie określiła, kiedy dotykała gdzieś jakiś, zaczynała się mocno w tym destabilizować, też dotykała jakichś wypartych emocji, mówi w pewnym momencie, proszę Pana, ja zrobię wszystko, żeby tego nie poczuć. Już poczuła. Ale kiedy nie chcemy dotykać pewnych rzeczy, bo wydaje nam się, że się rozlecimy, że zepsujemy swoje życie. Inny mężczyzna z kolei mówi, ja tego nie ruszę. Dobrze jest, jak jest. Chodziło o małżeństwo. No właśnie, czy jest dobrze? Nie, on mówi, nie może być gorzej. To też jest jakiś motyw do tego, żeby wyjść z tego zamkniętego kręgu. Tylko potrzebna jest pewna metarefleksja, potrzebne jest pewne spojrzenie na to, co tu się dzieje, o co tu chodzi w moim życiu. I zauważyliśmy coś takiego, że im większa zgodność jest między krzywdą obiektywną a poczuciem krzywdy, tym szybciej następuje przebaczenie. Jeżeli ktoś właściwie definiuje, to ja nie wyłączyłem telefonu. Dobrze. Jeżeli ktoś właściwie definiuje to, co się stało. Kiedyś jedna kobieta opowiadała, ona nie była mężatką, kiedy gdzieś miała wiele jakichś relacji z mężczyznami i ona ciągle mówiła, że ja muszę się zmieniać, bo oni mnie odrzucają. Czy pani nie widzi, że pani trafia na drani? Nigdy tak na to nie patrzyłam. Nigdy tak na to nie patrzyłam. A więc zaczyna widzieć to, że jeżeli ktoś stanie komuś na nogę, to stanął na nogę. To boli. 2 + 2 = 4. Mogę to różnie przeżywać. Bardzo często się do tego dochodzi potem.
Ale też nie jest normą to, że ktoś staje nam na nogę. To jest raczej nieprzyjemne uczucie. Można stanąć lekko, ale to też jest jakiś dyskomfort, a jak już ktoś stanie mocno, no to tym bardziej boli. Także to nie jest norma.
W procesie doznawania krzywdy bardzo ważna jest obecność drugiej osoby. To jest też taki proces, w którym otaczajmy się dobrymi ludźmi. Ludźmi, którzy rozumieją naturę emocji, którzy mają wartości. ponieważ sami nie mamy dystansu. Komuś poradzimy, komuś widzimy, co się może z nim dziać, ale sami jak to przeżywamy, jest to bardzo trudne, może destabilizować i potrzebujemy pewnej obiektywizacji i też pewnego zapewnienia, że to tak ma iść, takiego bezpieczeństwa. I pojawiają się wśród nas, wokół nas tacy ludzie, którym gdzieś ufamy, którzy gdzieś mają ten dystans i wiedzą, o co tu chodzi. Jeżeli zaczniemy to rozumieć, wchodzimy w etap, który można by nazwać odreagowaniem emocjonalnym. To jest takie laboratorium dochodzenia do decyzji. Decyzja może być też wcześniej już o przebaczeniu, ale bez tego jest czasami pustą decyzją, nie wnoszącą nic w nasze życie. Natura emocji, to już tutaj troszeczkę powiedzieliśmy, nie ma emocji złych ani dobrych, nie ma, są tylko przyjemne i nieprzyjemne. Emocje są informacją o tym, co się stało w nas, bardzo prawdziwą. Oczywiście często trudno jest to rozpoznać. Często nam trudno dojść, dlaczego ja tak zareagowałem. Ale założenie, że skoro jest mi smutno, skoro czuję lęk, skoro czuję złość, skoro czuję dumę, satysfakcję, radość, to znaczy, że coś takiego się dzieje, stało w moim życiu, że jest ku temu powód. Bardzo często my myślimy coś takiego, że mój lęk jest mną. Moja depresja, mój smutek jest mną. Moja złość oznacza, że jestem złym człowiekiem. Moja złość oznacza, że coś się takiego stało w twoim życiu. Może nie wczoraj, może sprzed wielu lat. Twój smutek oznacza, że coś ci zabrano. Czegoś pragniesz, czegoś chcesz. Nie jest tobą. Wiele osób się tak definiuje, ocenia się za to. I to są bardzo często gdzieś też takie złożone mechanizmy jeszcze z naszego dzieciństwa, jak reagowano na nas jako dzieci z naszymi emocjami. Czy je blokowano, zakazywano, czy kazano nam je, nie uczono nas ich wyrażać, właściwie wyrażać. Bo pod wpływem złości możemy zachować się agresywnie.
No właśnie, i wartościowaniu moralnemu czy ocenianiu dobre, złe podlega dopiero to, co my robimy pod wpływem tych emocji, które czujemy. Bo czując złość, możemy zareagować agresją i skrzywdzić kogoś. I to już podlega pewnemu wartościowaniu. Może to być większa agresja, mniejsza agresja, ale krzywda jest. Z każdej agresji jest jakaś krzywda.
I wiecie Państwo, to jest niezwykle dobra nowina, wiedząc o tym, że moja złość nie jest mną. Mój gniew, moja niechęć do ludzi nie jest mną. To się skądś wzięło we mnie. Jeżeli ma to swój początek, to pewnie ma i środek, i koniec. A więc w jakiś sposób ja mogę się od tego uwalniać. Mogę to reflektować, mogę poszukiwać, skąd to we mnie jest. Rola gniewu i żalu. Mówi się, że w literaturze się o tym pisze, że gniew i żal są takimi filarami emocjonalnego procesu przebaczenia. Gniew jest to uczucie wywołane tym, że właśnie ktoś nam coś odbiera. Co nam odbiera? Definicją krzywdy jest zazwyczaj właśnie zabranie poczucia wartości, uderzenie w naszą godność, lekceważenie, pomijanie i tak dalej. Brak miłości.
I można powiedzieć, że jest to bardzo naturalna reakcja, bo jeżeli jesteśmy ludźmi, tak? Nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy doskonali, są w nas pewne emocje i jeżeli spotykamy się właśnie z jakąś agresją, czy rozpoznajemy, że nagle ktoś coś nam odebrał, coś, co było nasze, to tak jakby taką naturalną naszą reakcją jest gniew. taki czysty gniew, można powiedzieć. My nieraz obserwujemy naszą córkę młodszą, jak ona czasami potrafi się kapitalnie tak właśnie zagniewać, że zrobiliśmy tak, a tak jakby nie mieliśmy do tego podstaw, żeby tak zrobić. Nie? I to jest taki czysty gniew w niej, że coś jej odbieramy, a tak jakby to nie jest uzasadnione do końca, że powinniśmy jej to odebrać.
Są autorzy, którzy mówią, gniew jest cnotą. Także my tego nie stłumimy, tylko mamy świadomość tego, co się z nami dzieje. Żal wynika ze straty. W gniewie jest siła, w żalu jest słabość. Tam się bronimy, możemy oczywiście atakować, nie o to chodzi, ale pod wpływem gniewu. Natomiast tu zaczynamy odczuwać tą stratę, to, że właśnie czegoś nam zabrakło, że bardzo tego pragniemy i tego nie mamy. I mówi się o dwóch filarach. Żeby to stało i się nie przewróciło, to potrzebujemy tej palety właśnie, żeby tam był i gniew, i żal. Są osoby, które mają ogromną łatwość z przeżywaniem gniewu i oni mogą nadinterpretowywać wiele wydarzeń i też iść w ogóle w reakcje już agresywne. Natomiast mają problem z doświadczaniem swojej słabości. Nie są w stanie się do tego przyznać. Nie chcą mieć z tym kontaktu. To jest to, zrobię wszystko, żeby tego nie poczuć. I to kuleje. To się przewraca. Gdzieś nie idą do przodu. Są też z kolei osoby, które tkwią w jakiejś słabości, poczuciu bycia gdzieś pokonanym, jakiejś straty i jest im bardzo trudno poczuć gniew. Boją się tego uczucia. Bardzo często gdzieś w ich domach rodzinnych był gniew, była agresja, była jakaś przemoc. I oni sobie, pamiętam taką kobietę, która zaczęła bić swoje dziecko i to była dla nich ogromna tragedia, bo była sama bita i powiedziała, ja w życiu nie uderzę swojego dziecka. I co ona zrobiła? Wykasowała gniew. Wykasowała gniew i zaczęło jej to po prostu ją rozsadzać. I robiła rzecz, o której po prostu myślała całymi latami, żeby właśnie coś takiego nie zrobić. Dlatego warto nieraz zobaczyć, czy mam zdolność, albo gdzie mi jest trudniej. Gdzie mi jest trudniej, czy właśnie w tym doświadczaniu słabości, czy właśnie w tym doświadczaniu gniewu. Bo może to być jakaś droga, może to być coś, co gdzieś mogę w sobie poszukać. Bo krzywda rodzi właśnie te dwa uczucia. Jeżeli w nas jest poczucie winy, to jest taka kolejna emocja, permanentne poczucie winy, to ono zablokuje proces przebaczenia. Jak mogę przebaczać komuś, skoro to moja wina? Syndrom ofiary polega na tym, że ofiara czuje się winna. Jest jej to wmówione i w pewnym sensie się to udało. Ona to przyjęła za swoje. To przez ciebie tak się dzieje, a więc ja muszę się zmieniać. Tu też również jakiś aspekt chorej religijności, nadstaw drugi policzek, interpretowany dosłownie, w którym jest poniżanie się, naiwność, niszczy tą osobę. Ona nie stawia granicy. W pojawianiu się gniewu i żalu jest już poczucie własnej wartości, zwłaszcza w gniewie. Jest poczucie własnej wartości. To jest coś takiego, jak byś mówił swojemu spomorzonkowi, nie wolno ci tak ze mną zrobić. Nie możesz ze mną nie rozmawiać, nie możesz się tak do mnie odzywać. To mówi osoba, która czuje się wartościowa. Jakby mnie na wejście należy się twój szacunek. Ciesz się, że mnie masz. Spotkało cię wielkie szczęście, że ja tutaj jestem. To jest ten typ myślenia. On nie ma nic wspólnego z narcyzmem, bo to można iść w drugą stronę. I również obecność drugiej osoby. Na etapie odreagowywania jeżeli dotkniemy jakiejś bardzo ważnej części swojego życia, dotyczącego czy w małżeństwie, tak zwanych grubych spraw, zdrady, przemocy, latami gdzieś coś mogło być potem zamiecione pod dywan, a to pracuje. Mogą to być rzeczy z naszego dzieciństwa, mogą to być rzeczy, które się dzieją w naszych pracach zawodowych, w różnych środowiskach, to ta obecność drugiej osoby daje znowuż ten dystans. Bardzo ważne jest, żeby ktoś tego ci nie blokował, pozwolił ci to czuć, ale z drugiej strony też nie pozwolił ci nic robić pod wpływem tego. Niektórzy to mają takie pomysły, że od razu na wojnę, tak? Czekaj. Emocje to jest impuls, to jest tak skoczy i zgaśnie. A my bardzo często na tym skoku, na tej górce chcemy działać. Poczekaj. To podobno prawdziwy gniew trwa 15 sekund, tak? Wystarczy 15 sekund.
Emocje są bardzo gwałtowne, ale też krótkotrwałe. My czasami pod wpływem tej gwałtownej emocji podejmujemy decyzje. No, takie wiążące, że to już nigdy, albo już zawsze będzie tak. A warto poczekać, aż ta emocja się skończy, bo to nie będzie trwało długo.
No, są emocje, to są fale, które nieraz nas tak dopadną, że nas to po prostu gdzieś zgniecie. Ale bardzo często te osoby mówią, jak się pan czuje, jak się pani czuje, fatalnie, to po prostu mnie kroi żywcem, ja nie śpię po nocach, a chce pani to przerwać? Nie. W tym jest prawda. W tym jest prawda. To jest czyszczenie jakiejś rany. Paradoksalnie dotykając tego zrobię wszystko, żeby tego nie poczuć, dotykając tej swojej słabości, tego bólu, zaczynamy czuć się wolni. To jest paradoksalnie. Kiedyś taki mężczyzna opowiadał, stracił ojca, jak miał 10 lat i gdzieś mu go strasznie brakowało, ale wypierał to, tak? Po prostu nie był świadomy tego, ile ma złości do niego o to, że ten ojciec odszedł. I gdzieś już jako ojciec, który widział, kim ojciec może być dla dziecka, też o tym mówił, że jak się syn do niego przytulał, on po prostu łzy miał w oczach, bo chciał być na jego miejscu. I on mówi, wie pan, jechałem kiedyś po lesie na rowerze i tak, no też był w terapii, gdzieś to wszystko w nim tak pracowało. I mówi po prostu, jak mnie nagle ścisnęło, po prostu tak rzuciłem ten rower, położyłem się na tej ziemi i tak leżałem taki skręcony z bólu, taką miałem tęsknotę. Po prostu oddał wszystko, żeby go zobaczyć, żeby z nim porozmawiać, żeby się dowiedzieć, kim on był, kim ja jestem dla niego. I mówi, ja myślałem, że to już po mnie. I mówi, jak mi ulżyło. Jak ja się zacząłem lepiej czuć. Coś jakby we mnie puściło. Nazywał to takim momentem jakiegoś oczyszczenia, jakimś zwrotnym. Czyli to, przed czym w zasadzie uciekał przez wiele lat swojego życia. Obecność drugiej osoby, podkreślamy, to bardzo ważna, bo to się tak nie dzieje. Czasami się dzieje intuicyjnie. Im więcej zdrowia jakiegoś w sobie mamy, tym ten proces też, no my go tutaj tak szatkujemy troszeczkę, ale on się bardzo często dokonuje bardzo intuicyjnie. Nie trzeba mieć wiedzy psychologicznej, żeby to wszystko dobrze przeżywać. Kolejnym etapem, jeżeli my już czujemy, wiemy, co się stało, może być, bardzo wiele osób o tym mówi, wyrażenie doznanej krzywdy. Że proces przebaczenia może się zatrzymać, pomimo tego, że to czujemy, możemy zatrzymać się w tym i gdzieś nie iść dalej. Bo może być w nas lęk, jakaś obawa przed tym, żeby tak naprawdę fizycznie, zewnętrznie dokonać czegoś bardzo ważnego. To jest coś takiego, jakby ktoś zabrał moje poczucie własnej wartości i ja mu po prostu odbieram to poczucie własnej wartości swoje. Mówię, stop, Nie wolno ci tego zrobić. W pamiętnikach swoich kardynał Wyszyński, bardzo mnie to uderzyło, kiedy był internowany i gdzieś tam mu zabraniano brewiarz odmawiać i w ogóle dostęp gdzieś na zewnątrz i tak dalej. On ciągle mówił, protestuję. A protestuj se. Tak? Siedzi sam w Bieszczadach, zamknięty w jakimś klasztorze. On miał poczucie własnej wartości. On wiedział, co mówi. On wyrażał swoją niezgodę. Zanim powiemy, czym ta konfrontacja jeszcze jest, to warto troszeczkę powiedzieć, czym nie jest. Bo tu jest wokół tego dosyć dużo zamieszania. Najczęściej jest to jakaś rozmowa. Ta rozmowa to jest w ogóle instrukcja do dialogu małżeńskiego również, bardzo często. Ta rozmowa nie jest mówieniem o kimś innym, ale jest mówieniem o sobie. Nie mówię do ciebie, jaka ty jesteś, tylko mówię, co się stało ze mną pod wpływem tego, co zrobiłeś, zrobiłaś. A więc to jest niby proste, ale bardzo często blokujące w ogóle możliwość dialogu i dogadania się. Bo ktoś się poczuje zaatakowany i nie wiem, czy państwo wiecie, że pierwszym etapem kłótni to jest sprawa, ale już następnym to jest kłótnia o przebieg kłótni. Czyli jak ty tak mogłeś powiedzieć, dlaczego mnie oskarżasz, łapanie za słówka i się kręcimy w kółko. I to jest... Jest to pewna umiejętność, można to zrozumieć, tylko trzeba wiedzieć, co jest we mnie. A więc znowu wracamy tam wyżej, co ja czuję w związku z tym, co się stało.
W małżeństwie jest to bardzo zasadne, bo my swoimi zachowaniami bardzo na siebie oddziałujemy. To jak ja się zachowam, wzbudza konkretne reakcje u mojego męża, konkretne emocje w nim wywołuje i to jak on się zachowuje, wywołuje konkretne emocje we mnie. I działa na moje zachowanie.
Rozmowa ta nie jest atakiem, ale obroną. My mamy trzy wyjścia. Czasami myślimy, że mamy tylko dwa. Albo zaatakować, albo uciec. Uciekamy poprzez tą bagatelizację, nie będę z tobą rozmawiać, koniec tematu, nie ma sensu. Atakujemy, a więc mówimy, jaki ty jesteś. Natomiast mamy jeszcze możliwość obrony. I to może będzie troszeczkę jaśniejsze przy tych dalszych punktach. Rozmowa ta z założenia nie jest dialogiem, ale monologiem. Może przerodzić się w dialog, ale nie jest to jej celem. To jest bardzo ważne, żeby to też tak rozumieć. Bo czasami ktoś mówi, dobrze, to ja porozmawiam z tą drugą stroną, ale zaczynamy być wybijani z tego, co chcemy powiedzieć tak naprawdę, bo ktoś powie, no tak, ale przecież wiesz, że ja też mam swoją wytrzymałość, ale ty robiłeś to i to. I jest odbijanie ping-ponga i nic z tego nie wychodzi. Ktoś rozmawia na przykład ze swoimi rodzicami, taką rozmowę przeprowadza jako dorosły. Ale przecież wiesz, jakie myśmy mieli życie, ktoś powie, tak? No i bach, odwołanie się do poczucia winy, bo my nie rozumiemy tego życia. Okej, okay. Czy chcielibyście, żeby wasze dziecko wam powiedziało, mając nieudane swoje życie, mamo, ja rozumiem, bo ty miałaś źle w swoim dzieciństwie, w związku z tym ja też mogę mieć źle. Nie będę do tego zmieniał, nie będę do tego wracał. Chyba bardziej oczekujemy tego, że ono powie, co w nim siedzi. Ono powie, co go boli. Odkryje jakąś prawdę o sobie, żeby móc się w ogóle rozwijać. Bo tak to przez bitwę pod Grunwaldem, no właśnie zejdziemy do raju, kto tam kogo skrzywdził i kręcimy się troszeczkę w miejscu. Ten monolog jest dosyć ważny, nie musi to być dialog. Czasami dobra konfrontacja też się charakteryzuje z tym, że trwa bardzo krótko. Celem rozmowy nie jest uświadomienie drugiej osobie krzywdy, jaką mi wyrządziła. To jest też bardzo ciekawy punkt, na który się nabieramy. A po co ja mu to będę mówić? Co to da? On się nie zmieni. Ona będzie robić tak samo. No właśnie, jeżeli celem jest zmiana drugiej strony, czyli że on sobie coś uświadomi i z tego coś się porodzi, to oczywiście może tak się dokonać i bardzo często się dokonuje, jeżeli jest dobre to wyrażenie doznanej krzywdy, to tak się właśnie dzieje i jakaś oczywiście otwartość. Ale to nie o to chodzi, żeby ktoś coś zrozumiał. To chodzi o to, żebym ja powiedział, nie wolno ci tego robić wobec mnie. Ja pamiętam kiedyś takiego swojego kolegę, coś tam mi po prostu tak powiedział, że mnie to wkurzyło i mu powiedziałem, słuchaj, stary, no nie, ja bym nie chciał, żebyś się tak do mnie odzywał. No i on tak, jedziemy tam samochodem, żeśmy jechali. I mówi, no to co ja mam powiedzieć? I on mówi, nic, ja już jestem wolny. Aha, no to okej, nie? Przyjąłem, tak, z jego strony. I to jest dosyć ważne, żeby my możemy odzyskać wolność, możemy się uwolnić właśnie od tej nieprzebaczonej krzywdy. Niekoniecznie, znaczy nie jesteśmy zdeterminowani czyjąś decyzją w tym. Oczywiście tu jest to rozróżnienie między przebaczeniem a pojednaniem. To są dwie różne drogi, które można iść. Celem rozmowy nie jest udzielenie pomocy krzywdzicielowi na zasadzie, jak się dowie, to się może opamięta. Taki czasami mamy cel, który nas bardzo też może blokować, bo możemy powiedzieć, ale on się nie zmieni. Celem tej rozmowy nie jest wyrażenie zrozumienia dla osobistych problemów sprawcy krzywdy. Czasami próbujemy coś takiego, ja cię rozumiem, ja wiem skąd to jest i zmiękczamy temat. I to tak jakby ktoś miał prawo wyrządzać nam krzywdę. Tak się dzieje w naszym życiu, ale nikt nie ma takiego prawa. I my musimy mieć te narzędzia, żeby to właśnie w nas nie wlazło i żebyśmy się nie zatrzymali. Treść rozmowy powinna koncentrować się na dwóch aspektach, wydarzeniach i uczuciach, jakie się we mnie pojawiły w związku z tymi wydarzeniami. A więc to, co się stało, dobrze jest przytoczyć pewne konkretne rzeczy, które się wydarzyły, kiedy tak powiedziałeś, tak zrobiłeś, przez lata tak było, tak się czułam, tak się ze mną działo, to mi to zrobiło. Nie trudno zauważyć, że my się odsłaniamy, że stajemy przed kimś w takim stanie, wiecie Państwo, takiej bezbronności, bo możemy komuś powiedzieć, wiesz, to mnie uraziło, a ktoś, wiesz co, to jest twój problem. No jest to kolejne odrzucenie, kolejna krzywda. I może to być oczywiście zablokowanie pojednania, ale to jest to protestuje i wynika to z poczucia mojej wartości, mojej godności, którą masz taką samą ty, jak i ja. Bardzo często, jeżeli nie ma tego etapu, mówiliśmy już, proces się blokuje, nie idzie dalej, zatrzymuje. To nie jest oczywiście konieczne. Warto to rozpatrzeć w swoim życiu, ale zwłaszcza jeżeli chodzi o pojednanie, może to nie pójść dalej. Dobrze, już wiemy, będziemy skracać. Decyzja o przebaczeniu, ona jest już wtedy o wiele bardziej świadoma. To jest właśnie ten akt woli. Osoby, które nie chcą przebaczyć. Są takie osoby, które rozpamiętują swoje życie właśnie na krzywdzie, którym jest bardzo trudno pójść dalej i takim osobom należy też bardzo wyraźnie stawiać granice. Miłość to jest afirmacja i to są granice, czyli my gdzieś musimy wyraźnie, bardzo mocno, wyraźnie w małżeństwach zwłaszcza mówić stop, dość. To jest naszym obowiązkiem. Wiele, bo tu zwłaszcza kobiet nie mówiących dość, jak mówi potem dość, to jest po małżeństwie. Ona już ma taki uraz, że ona już nie pójdzie dalej. Że ona już nie chce mieć z tym człowiekiem nic wspólnego. Dlatego to dość trzeba mówić wcześniej. My zmieniamy się, to jest też takie, wiecie Państwo, tak jak obserwuję nawet własne życie i życie innych ludzi, nie zmieniamy się pod wpływem, a to dobra, to ja będę teraz lepszy. Owszem, chcę być lepszy, ale zmieniam się dopiero, jak mi żona postawi granicę, powie dość i to jest bardzo silne dość. Przebaczenie dla siebie, troszeczkę to omijamy, bardzo ważny temat. Znaczy przebaczenie sobie ważnym tematem, ale tu też rozumienie, że przebaczam dla siebie. Że przebaczam dla siebie, to jest mój wewnętrzny proces. Odróżnienie przebaczenia od pojednania, niewracanie do tematu, zamknięcie tematu. Niektórzy mówią, a 5 lat temu, a 10 lat temu, przegadane, bardzo zniechęca, daje dużo takiego potem gdzieś kręcenia się w kółko. Jak jest decyzja o przebaczeniu, to następuje bardzo często akceptacja strat. Akceptacja też osoby, która wyrządzała nam krzywdę. I wiele osób mówi, znaczy dobrze wie, że nie przebaczyło, ale pytanie, czy pani przebaczyła, czy pani... Ja wiem, chyba tak. Chyba tak. Poznajemy to po akceptacji. Po takim rozumieniu tego, co się gdzieś tam ze mną mogło dziać. Oczywiście jest z tym związane bardzo mocno poczucie własnej wartości. My przy pomocy przebaczenia niektórzy dopiero je nabywają, odkrywają. Przy pomocy tego rozumienia tego świata emocji. Początek dialogu, pojednania, poczucie ulgi, poczucie wolności. I jest to proces, zdajemy sobie sprawę, że możemy dotykać tutaj różnych rzeczy i czasami może otwierać puszkę Pandory. Nie bójcie się Państwo tego, szukajcie profesjonalnej pomocy, jeżeli jest taka konieczna. Jeżeli żyjecie w jakichś stanach lękowych, depresyjnych, w jakichś niekontrolowanych wybuchach, w uzależnieniach, jeżeli to trwa 10 lat, nie liczcie na to, że to się po prostu zmieni pod wpływem decyzji takiej, bo albo jakiegoś takiego dobrze, to już się poprawię. To jest naiwne troszeczkę. To musi być konkretny krok. Żeby jeździć wózkiem widłowym, trzeba ileś godzin przejść kursu na ten wózek widłowy. A tu chodzi o życie małżeńskie, a więc przejdźmy jakiś kurs. O co to chodzi? Co tutaj zrobić? Może gdzieś właśnie taki kongres, jakieś rekolekcje, jakieś warsztaty. Dobrze, dziękujemy Państwu za uwagę. Życzymy miłości, bliskości.